Wczytując się w historię narodzenia Jezusa Chrystusa, opisaną w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym jest mowa o pasterzach. Jako pierwsi dotarli oni do żłobka i ujrzeli nowonarodzone niemowlę, a potem rozgłosili o wszystkim, co widzieli i co im aniołowie powiedzieli o tym dziecięciu. Dalej od wiersza 18 czytamy: wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Pasterze wielbili Boga i radowali się, bo wszystko, co im powiedział anioł, okazało się prawdą. Wieścią o narodzinach Chrystusa podzielili się od razu z wielu ludźmi. Maria zaś wszystkie wypowiadane słowa rozważała i zachowywała w swoim sercu. Jako matka zauważyła z pewnością każdy szczegół dotyczący jej dzieciątka. Ponieważ Jezus narodził się w rodzinie podlegającej prawu mojżeszowemu, po 8 dniach został obrzezany. Gdy nadszedł dzień 8 i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Ponieważ życiu Jezusa zagrażało niebezpieczeństwo, Maria i Józef zabrali dziecko na pewien czas do Egiptu, a potem powrócili do Nazaret. Gdy minęło 40 dni od narodzenia się Jezusa, Maria i Józef wraz z dzieckiem przybyli do Jerozolimy. Przez 40 dni uważano według prawa mojżeszowego kobietę, która urodziła dziecko, za nieczystą. Ofiarą składaną po upłynięciu tego okresu czasu była w przypadku rodzin ubogich para synogarlic lub dwa gołąbki. Czytamy: a gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim: każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim: parę synogarlic albo dwa gołąbki. Józef i Maria przybyli więc do świątyni jerozolimskiej, by stawić swego pierworodnego syna przed Panem, by poświęcić go Panu w modlitwie oraz by złożyć ofiarę za Marię, ofiarę oczyszczenia, po upływie wymaganych 40 dni. W świątyni wydarzyło się jednak coś niezwykłego. Czytamy o tym od 25 wiersza 2 rozdziału Ewangelii Łukasza. A żył wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo oczy moje ujrzały Twoje zbawienie. Duch Święty przyprowadził Symeona do świątyni. Bóg obiecał mu, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Mesjasza, króla, namaszczonego przez Jahwę. Symeon wielbi Boga, mówiąc: oczy moje ujrzały Twoje zbawienie. Symeon widzi niemowlę i wie, że to Mesjasz, Chrystus. Wyznaje, że widzi zbawienie. Zbawienie to nie coś, co możemy osiągnąć, dobrze postępując. Zbawienie to osoba, to Jezus Chrystus. Kto ma Jezusa, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia, napisze później apostoł Jan. Możesz mieć Jezusa lub nie. Możesz ufać Mu i powierzyć Mu swoje życie lub nie. Możesz mieć zbawienie lub nie mieć Go. Co wybrałeś? Czy masz Jezusa? Symeon miał pewność, że Jezus jest jego zbawieniem. Nie bał się śmierci. Przeciwnie, teraz gdy zobaczył na własne oczy Mesjasza, Zbawiciela, jest szczęśliwy, radosny, choć wie, że zbliża się kres jego życia. Symeon wie, że narodził się ten, który może powiedzieć: ja jestem życiem. Wiara Symeona sprawiła, że dostrzegł w Jezusie Zbawiciela świata. Symeon prorokuje: oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Ten sędziwy starzec, żyjący przez całe lata w Jerozolimie, zamknięty, wydawałoby się, w kręgu jednej określonej strefy geograficznej i kulturowej, wypowiada słowa dotyczące całej ludzkości. Wyznaje, że Jezus będzie światłością wszystkich ludów. Jest coś zdumiewającego w słowach, które przynoszą nam karty Biblii, a szczególnie Nowego Testamentu. Mimo że są to słowa związane z przeżyciami poszczególnych ludzi, są skierowane do całego świata. Nie znajdziemy czegoś podobnego w innych religiach. Gdybyśmy prześledzili wypowiedzi założycieli czy wyznawców innych religii, zauważylibyśmy, że dotyczą one zawsze określonej grupy ludzi, na przykład określonego narodu czy rasy. Natomiast na kartach Nowego Testamentu znajdujemy wypowiedzi skierowane do wszystkich ludzi na całym świecie. Symeon mówi o Zbawicielu, który przychodzi po to, by ratować każdego człowieka, każdego potrzebującego ratunku, niezależnie od tego, w jakim miejscu na ziemi żyje, ani do jakiego należy narodu. Każdy żyjący w mroku świata nękanego grzechem i śmiercią potrzebuje światła, które odmieni jego los. Symeon wypowiada tak niezwykłe słowa, że zdumieni są również Józef i Maria. Czytamy: a ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Symeon zapowiada, że Jezus stanie się postacią, która odmieni los wielu ludzi. Jedni upadną, inni powstaną z jego powodu. Wobec Syna Bożego nie można być obojętnym. Żydzi, którzy nie rozpoznali w nim Mesjasza, odrzucili go, popadli w niewiarę. Ci, którzy przyjęli jego naukę i zostali jego uczniami, powstali do nowego życia, życia wiary w Syna Bożego. W rzeczywistości Izraelici mieli tylko dwie możliwości do wyboru: uznać Jezusa za Mesjasza, Zbawiciela, lub uważać go za bluźniercę, ponieważ on mówił o sobie, że jest jedno z Ojcem. My dzisiaj również mamy do wyboru te dwie możliwości. Nie można być obojętnym wobec Jezusa. Albo uwierzymy w Niego jako Boga Zbawiciela, albo musimy Go odrzucić jako kłamcę i oszusta. Jezus, tak jak przepowiadał Symeon, stał się znakiem, któremu sprzeciwia się wielu. Nawet ludzie, którzy pozornie godzą się z tym, że Jezus jako dobry, szlachetny i pomagający chorym i biedakom lekarz i nauczyciel był niezwykłą, zmieniającą bieg historii postacią, nie dając wiary w to, że jest On Synem Bożym, sprzeciwiają się najważniejszej Jego misji, misji zbawienia świata. Misja ta osiągnęła punkt kulminacyjny na krzyżu Golgoty. Gdy słyszymy o Jezusie jako znaku, któremu wielu będzie się sprzeciwiać, przychodzi nam nieodparcie na myśl krzyż. Można w proroctwie Symeona ten krzyż dostrzec. Krzyż Chrystusa poruszy wielu ludzi. Artyści, malarze stworzą wiele pięknych obrazów przedstawiających Jezusa na krzyżu. Wielu kompozytorów ułoży o śmierci Jezusa wspaniałe pieśni. Wielu literatów i kaznodziei wypowiadać będą na ten temat wiele znamiennych słów. Cała ta twórczość może sprawić, że będziemy myśleć o śmierci Jezusa jako o dramatycznym wydarzeniu, które ma wzbudzić w nas smutek i współczucie. Ale nie tylko. Chrystus nie po to przecież umierał. Gdy w drodze na krzyż Jezus minął kobiety, które szlochały, powiedział im: nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą i nad dziećmi swoimi. Jezus umarł po to, byśmy zapłakali nad sobą, nad swoim grzechem. On nie oczekuje naszego współczucia, On oczekuje na nasze upamiętanie, na naszą wiarę. Symeon przejmujące słowa kieruje do Marii. Mówi o mieczu, który przeniknie jej duszę. Maria zachowywała w sercu wszystkie słowa Jezusa, rozważała wszystkie Jego czyny, a w końcu stanęła pod krzyżem, gdy jej Syn umierał. W tym momencie spełniło się proroctwo Symeona. Maria cierpiała, tak jak uczniowie Jezusa, widząc, że umiera Zbawiciel, ale Maria cierpiała też jako ziemska matka Chrystusa. Patrzyła na swego umierającego Syna ze złamanym sercem. Jej duszę przeniknął miecz. Symeon prorokował też, że dzięki Chrystusowi ujawnione zostaną myśli wielu serc. W momencie, gdy Jezus konał, wielu ludzi przeżyło duchowy przełom. Łotr, wiszący na krzyżu obok Pana, rozpoznał w nim Bożego Syna i wyznał Jezusowi swoją wiarę. Setnik rzymski, widząc jak Jezus umierał, oddał chwałę Bogu, wykrzykując: zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. Byli też jednak pod krzyżem ludzie, którzy z niego szydzili, naśmiewali się, pluli. Był i drugi łotr, który mu urągał. Tak, ujawniły się myśli wielu serc. Ujawniają się i dzisiaj. O czym myślisz, patrząc na krzyż Jezusa? Czy widzisz swoją grzeszność, zło, za które zginął Zbawiciel? Czy wiesz, że On ginął nie dlatego, że w czymkolwiek zawinił, ale za Twoje i moje winy? Za Twoje i moje wobec Boga nieposłuszeństwo? Jeszcze jedna niezwykła osoba przybyła do świątyni. Czytamy, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Anna, podobnie jak Symeon, żyła w bardzo bliskiej więzi z Bogiem. Była blisko Boga na co dzień. 7 lat przeżyła w małżeństwie, a potem, jako wdowa, służyła Bogu, nieustannie przebywając w świątyni. Dniem i nocą trwała w postach i modlitwach. Bóg sprawił, że również i Anna rozpoznała w maleńkim Jezusie Mesjasza, Bożego Syna. Wielbiła Boga za to, że w tak cudowny sposób wynagrodził jej oddanie w służbie i wytrwałość w modlitwie. Anna rozpowiadała potem o Jezusie, jak czytamy, wszystkim oczekującym wyzwolenia Jerozolimy. Chodzi tu o Żydów oczekujących Mesjasza, króla izraelskiego z linii Dawida, którzy wierzyli w to, że poprowadzi on lud izraelski w zwycięskiej walce o wolność. Rozumieli tę walkę najczęściej jako dążenie do ustanowienia na ziemi niepodległego, potężnego państwa Izrael. Symeon i Anna natomiast, natchnieni przez Ducha Świętego, widzieli w Jezusie Zbawiciela wszystkich ludzi, całego świata. Anna z pewnością dzieliła się tą swoją wiarą i swoim poznaniem z wszystkimi oczekującymi na Mesjasza. Wiemy, że większość Izraelitów nie przyjęła do dziś Jezusa jako Mesjasza. Jednak wielu spośród Żydów, tak jak Symeon i Anna, rozpoznało w Chrystusie Zbawiciela. Wszyscy apostołowie Jezusa, w tym autorzy ogromnej większości ksiąg Nowego Testamentu, tacy jak apostoł Jan, Piotr czy Paweł, to przecież Żydzi. Im zawdzięczamy to, że wieść o Zbawicielu dotarła do najodleglejszych zakątków świata, również i do nas. Nie zapominajmy o tym i módlmy się z miłością o Żydów, naszego biblijnego starszego brata. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziałach od 9 do 11 tłumaczy, jaką misję przeznaczył Izraelowi do spełnienia w dziejach ludzkości Bóg, i przepowiada, że u końca czasów Izrael przeżyje wielkie duchowe przebudzenie i że cały naród żydowski rozpozna w Jezusie Mesjasza. Wiemy, że już dzisiaj istnieją wspólnoty Żydów mesjanicznych, wierzących w Jezusa i niosących wieść o Nim swoim braciom. Módlmy się wytrwale o Boże błogosławieństwo dla nich. My doświadczamy Bożej łaski i błogosławieństwa zbawienia dzięki wierności i posłuszeństwie Bożemu wezwaniu takich ludzi jak Elżbieta, Maria, Anna, Symeon, Jan, Piotr, Paweł, Jakub. Spłaćmy dług wdzięczności wobec naszych starszych braci. Bądźmy i my wierni i posłuszni Bożemu wezwaniu. Anna i Symeon mogą być dla nas przykładem ludzi przebywających stale blisko Boga, ludzi trwających w modlitwie i nasłuchujących Bożego głosu. Do nas Bóg może przemówić też tylko wtedy, gdy będziemy żyć z Nim na co dzień w bliskiej więzi i gdy będziemy słuchać Jego głosu i postępować zgodnie z Jego wolą. Ewangelista Łukasz nie opisuje wędrówki Józefa i Marii z Jezusem do Egiptu ani wizyty w Betlejem trzech mędrców ze wschodu. O tych wydarzeniach pisze w swojej Ewangelii Mateusz. Dla Mateusza, zwracającego się głównie do swoich rodaków, Żydów, wydarzenia te były bardzo istotne, bo świadczyły o królewskiej godności Jezusa. Herod obawiał się narodzin nowego króla izraelskiego, dlatego Jezus musiał schronić się na pewien czas w Egipcie. Trzej mędrcy przybyli, by oddać hołd nowonarodzonemu królowi. Łukasz, koncentrując się na ukazaniu Grekom Jezusa jako doskonałego człowieka, pomija wspomniane przez Mateusza wydarzenia i w następnych wierszach drugiego rozdziału swej Ewangelii pisze: a gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Łukasz pisze o wzroście, o rozwoju Jezusa jako dziecka. Dzięki opisowi Łukasza możemy być pewni, że dzieciństwo Jezusa było naturalnym procesem harmonijnego rozwoju, normalnego dorastania. Chłopiec rozwijał się fizycznie, rósł, nabierał sił, rozwijała się też jego psychika, osobowość, wzrastała jego wiedza, napełniał się mądrością, spoczywała na nim Boża łaska. Rozwijał się więc również duchowo. Tak więc Jezus trwał w bliskiej więzi ze swoim niebiańskim Ojcem, dojrzewał w poznawaniu świata duchowego, a równocześnie rósł i rozwijał się fizycznie i emocjonalnie, wychowywany przez swych ziemskich rodziców. Dla Łukasza, jako lekarza, jest w tym coś cudownego, niezwykle pięknego. Wzrasta i rozwija się doskonały człowiek, Syn Boży. Nie dziwi nas więc to, że jedynie Łukasz opisuje w swej Ewangelii następny epizod dzieciństwa Jezusa. Relacjonuje on wizytę Józefa i Marii oraz ich syna w jerozolimskiej świątyni, gdy Jezus miał 12 lat. Czytamy: rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. W średniowieczu artyści stworzyli wiele obrazów Jezusa, zarówno jako chłopca, jak i dorosłego mężczyzny. Ich wizje są często niezwykłe, czasem wręcz dziwaczne. Z relacji Łukasza odnosimy natomiast wrażenie, że Jezus był normalnym, zdrowym, rozwijającym się harmonijnie chłopcem. Nie znamy opisów wyglądu zewnętrznego Jezusa. Biblia nie podaje takiego opisu. Nie jest to bowiem istotne, jaki był wygląd zewnętrzny naszego Zbawiciela. Ważne jest to, kim był i kim jest Jezus. 12-letni Jezus pozostał w Jerozolimie, a Jego rodzice nie zauważyli tego. W tamtych czasach wędrowano gromadnie. Gdy dla podróżnych udających się do Galilei nadeszła pora, żeby opuścić Jerozolimę, zebrali się w gromadę i wyruszyli. Prawdopodobnie Maria przypuszczała, że Jezus przebywa z Ojcem, a Józef, że podróżuje z Matką. Później mogli sądzić, że przebywa gdzieś wśród krewnych. Zanim się zorientowali, że Go nie ma, uszli już dzień drogi. Zawrócili do Jerozolimy i szukali Jezusa przez 3 dni. Czytamy o tym w 2 rozdziale. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i jego odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Możemy wyobrazić sobie zaniepokojenie rodziców, którzy przez kilka dni szukali swego 12-letniego syna. W końcu odnaleźli go w świątyni, siedzącego pomiędzy najlepiej w tamtych czasach wykształconymi nauczycielami, znawcami prawa, mędrcami. Jezus zadawał im pytania, pytania, na które nie znajdowali odpowiedzi, a potem zdumiewał ich, sam na te pytania odpowiadając. Chciałbym usłyszeć choć jedno pytanie Jezusa i jego odpowiedź. Miał wtedy 12 lat. Możemy się jedynie domyślać, że Jezus zadawał uczonym w piśmie pytania, które obnażały ich legalizm, zbytnie przywiązanie do litery prawa, ciasnotę ich interpretacji przykazań Bożych. Widzimy również, że jego rodzice nie rozumieją jego postępowania, jego słów. Jezus mówi, że musi być w tym, co należy do Ojca Jego. W innym tłumaczeniu czytamy: w domu mego Ojca lub w miejscu, gdzie dzieją się sprawy mego Ojca. Tak, Jezus miał pełną świadomość, że Jego Ojcem jest nie Józef, lecz Bóg. Mówi swym ziemskim rodzicom, że Jego właściwym powołaniem jest przeprowadzenie woli swego niebiańskiego Ojca. Józef i Maria jeszcze nie rozumieją słów Jezusa. Czytamy jednak dalej, że Maria rozważała Jego słowa, zachowywała w swoim sercu. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jezus wrócił do Nazaret z rodzicami i okazywał im posłuszeństwo. Wiedział, że nie nadeszła jeszcze pora na rozpoczęcie jego misji. Choć miał pełną świadomość swojej tożsamości, swego powołania, podporządkował się swoim ziemskim rodzicom. Może być przykładem posłuszeństwa dla wielu synów, uważających, że są już tak dojrzali, albo że posiadają taką wiedzę, że to rodzice powinni ich słuchać. Jezus, Syn Boży, podporządkowywuje się Józefowi i Marii. Łukasz kończy 2 rozdział swojej Ewangelii, wypowiadając ostatnie słowa na temat dzieciństwa Jezusa. Czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jezus wzrasta, staje się dojrzałym mężczyzną, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, emocjonalnie, a także społecznie i duchowo.